Zaczniemy kolejną część. Możemy zrobić to tradycyjnie. Zaczniemy od świadectwa. Czy mam kogoś wstrząsnąć? Wyrwać kogoś? Czy ktoś chciałby się wyrwać sam? Okej, okay. Ty chciałeś coś powiedzieć, zapraszam. Jeszcze jedno świadectwo poza twoim usłyszymy na początku.
Bardzo jestem zachęcona tym, żeby mówić teraz świadectwo, każde świadectwo, żeby oddać chwałę Bogu, a poza tym dzielić się tym, co dostałam. Od czego zacznę? Wczoraj składałam świadectwo o uzdrowionym karku moim i Leszek zatrzymał mnie na środku, żebym modliła się o chorych, prawda? O kręgosłup i tak dalej. I wydarzyła się bardzo ciekawa rzecz. Ale zacznę może od tego, że jakiś czas temu, bardzo niedawno, to miałam wypadek. I to w ogóle było takie ciekawe, bo no, dążąc do Bożych rzeczy, no, puściłam drugi dzień. I wywróciłam się tak bardzo mocno w swoim własnym domu, na jakiejś śliskiej powierzchni, że uładowałam się w kant stołka, takiego małego. I był to no, ból potworny, potworny. No, poryczałam się oczywiście z bólu, zaczęłam się modlić od razu o uzdrowienie, żeby Bóg mi zabrał ten ból. No, nie tak szybko się to stało. Ale co właśnie się stało? Co się stało? To było bardzo niesamowite, bo zobaczyłam w swoim sercu, że rodzi się we mnie jakiś taki dziwny żal, że tutaj dążę do tych rzeczy, że wiem, że Bóg chce, żebym była uzdrowiona, wie, że takie rzeczy po prostu, że my jako dzieci Boże mamy być zdrowi i tak dalej. A tutaj taka rzecz mi się wydarzyła, tak bardzo mnie boli, tak nie mogę się ruszać, nie mogę w ogóle funkcjonować, ani się schylać. Każdy ruch sprawiał mi niesamowity ból. I tutaj też mówię, podziękuję bardzo mojemu mężowi, jak trzyma mnie, bardzo mocno stawiał na nogi i mówi, żebym patrzyła tylko na Pana Jezusa i tylko na Jego Słowo i szukała tylko Jego, a nie tylko uzdrowienia. I powiem szczerze, że to było naprawdę bardzo dla mnie dobre, bo przybliżałam się do Niego niesamowicie. Dziękowałam Mu właśnie za prawdę Jego Słowa, a nie za to, co czuję, prawda? I to się stało dla mnie bardzo ważne. I tu przyjechałam na tę konferencję jeszcze z takim bólem. Wyglądało to tak, czy czułam coś takiego, jakby taka piąstka w tym boku była jeszcze. I wczoraj właśnie wydarzyła się taka fajna rzecz, że wtedy, kiedy modliłam się, ja zostałam uzdrowiona. Nie wiem, to jest świetne po prostu, bo nie odczuwam w ogóle tego bólu. Wstaję z łóżka, też go nie odczuwam, jak się tak zasiedziałam, zastałam, też mnie bardzo bolało. I dziękuję Bogu bardzo za to, że jest dobre, że aniołowie zobaczyli, że mnie coś boli i zajęli się również mną. Także chcę, żeby Bóg odebrał chwałę i dziękuję Mu bardzo za to i uwielbiam Go i chwała Mu za wszystko.
Dzięki. Jeszcze jedno takie świadectwo związane z Sebastianem. Sebastian jakiś czas temu był na spotkaniu, gdzie modlił się o ludzi. Pewna kobieta miała problem bodajże ze stopą czy z czymś takim i Sebastian wezwał inną kobietę, powiedział klęknij przy niej, połóż na niej ręce i módl się o jej uzdrowienie. Ta kobieta była wezwana do modlitwy, była trochę zdezorientowana, ale zrobiła to, co jej powiedziano, pomodliła się, później podniosła oczy i mówi, wiesz co zrobiłeś? A on mówi, nie wiem, ja nie mogę klękać. Ona została uzdrowiona. Więc myślę, że czasami Bóg takie rzeczy robi, żeby podkreślić nam wagę posłuszeństwa. Kiedy porusza się Boże namaszczenie w naszym życiu, podstawową rzeczą, której potrzebujemy, to posłuszeństwo. Człowiek, który jest zbyt intelektualny, potrzebuje przekonywujących argumentów. Człowiek, który wyczuwa rzeczywistość duchem, jest gotów do posłuszeństwa wobec absurdalnych czasami myśli, które przychodzą. Bo pomyślmy przez chwilę o sytuacji Mojżesza. Goni go armia Faraona. Pomiędzy armią Faraona a nim jest naród żydowski, który wpadł na pomysł, że najlepszą rzeczą, jaką trzeba by było teraz zrobić, to ukamienować Mojżesza. Więc licha osłona. Z drugiej strony jest Morze Czerwone. A on odbiera, że powinien podnieść laskę do góry. To dopiero ciekawa myśl. Jesteś w tak skomplikowanej sytuacji, jak ktoś ci mówi z zaświatów, abyś wziął swoją laskę i wzniósł ją do góry. I co to rozwiąże? Ale rozwiązanie przyszło. I bardzo często Bóg oczekuje od nas takiego posłuszeństwa. Chciałbym opowiedzieć o pewnej sytuacji, która miała miejsce kilka miesięcy temu u nas we wspólnocie. Beata poczuł się zaniepokojona, bo będziesz wspomniana przy tym, kto wie, może nawet poniesie mnie i poproszę Ciebie, żebyś dopowiedziała coś z tego. Ale mieliśmy spotkanie modlitewne, modliliśmy się. I w którymś momencie, kiedy wzniosłem ręce do góry, odczułem dziwne wrażenia w swoich dłoniach. Jest to rzecz dosyć znana i wiem, że Bóg się komunikuje z nami na wiele różnych sposobów. Czasami używa słów, ale nie zawsze. Więc kiedy Bóg zaczął dotykać moich rąk, kiedy odczułem, że coś się dzieje, zacząłem zadawać pytania w środku, czy jestem w stanie rozpoznać, co się dzieje i o co chodzi. Odebrałem, że w tym momencie kilka innych osób na tym spotkaniu ma dziwne wrażenia w dłoniach. I Bóg dał mi do zrozumienia, że chce teraz zachęcić kilka innych osób we wspólnocie. I pod ich rękoma wydarzą się uzdrowienia. Więc zatrzymałem tą modlitwę, spytałem, kto z Was miał dziwne wrażenia w dłoniach podczas modlitwy. Więc kilka osób zgłosiło się. Powiedziałem, teraz Bóg będzie działał pod Waszymi rękoma. Teraz wydarzą się jakieś cuda, kiedy Wy będziecie się modlić o innych. Więc zapytałem, kto ma problem. Fajne było to, że było kilka fajnych, czytelnych, wypasionych problemów. Więc była tam niewiasta, która spaliła się słońcem, miała czerwoną skórę, dodatkowo pełno pryszczy i wysypkę na tej spalonej skórze. Więc cierpiąca wyszła do przodu. Osoby, które miały to mrowienie w dłoniach, położyły na nią ręce. Na jednej ręce tej spalonej kobiety kolor skóry całkowicie się zmienił od razu. Chwilę później zniknęły pryszcze. Później to samo stało się na dekolcie. Później to samo stało się z drugą ręką. Działo się to przed naszymi oczyma. Wtedy kilka osób zostało dotkniętych przez Boga i uzdrowionych. Między innymi Beata, która miała sama opowie. Opowiesz? Dobrze.
Pięć lat temu miałam złamaną rękę. I z nadwyrężenia porobiły mi się gangliony. Miałam je dwa. Dwóch lekarzy powiedziało, że muszę się poddać zabiegowi operacyjnemu, bo tak to się usuwa, prawda? No, ale ja miałam dość tych zabiegów, także 5 lat tak z tym bólem żyłam. Aż tutaj na modlitwach naszych piątkowych tak się zadziało, że Bóg mnie uzdrowił. Wcześniej zostały one oglądnięte, tak, Jacek oglądał mi rękę raz, drugi, no i znikły. Tak, w trakcie modlitwy. Iza zobaczyła jeszcze zdjęcie rentgenowskie, że mam źle w ogóle zrośniętą rękę. I Bóg mi uzdrawia ją procesami. To jeszcze nie jest koniec tego procesu, bo jeszcze mam tutaj tą kość źle zrośniętą, ale wierzę, że uzdrowienie mam, tylko muszę po prostu oczekiwać, kiedy to się wypełni i tyle. I chwała Bogu, bo to On jest najlepszym lekarzem. Także dzięki Bogu ominęły mnie te zabiegi, które no, nie są sympatyczne. I mogę robić wszystko tą ręką, a wcześniej każda jakaś czynność, która była potrzebna, prawda, to wiązała się z bólem. To tyle.
Dzięki. Bogu bardzo zależy, żebyśmy byli zaktywizowani, jeśli chodzi o sferę funkcjonowania w tej rzeczywistości nadprzyrodzonej. I do tego potrzebujemy pewnych argumentów dla naszego umysłu, abyśmy się mogli otworzyć. Potrzebujemy też pewnych odkrycia pewnych prawd dla naszego ducha, abyśmy umieli to uchwycić. Powszechnie w chrześcijaństwie stykamy się z pewną tendencją, o której już wspominałem, w imię której wydaje się rzeczą pokorną umniejszanie się. Ale ja chciałbym powiedzieć o czymś, co zrobił Jezus. Wszyscy znamy ten fragment, kiedy Jezus enigmatycznie wypowiada się o Janie Chrzcicielu. Mówi, co wyszliście oglądać na pustyni? Mówi później, zaprawdę, powiadam wam, nie narodził się z niewiasty większy od Jana Chrzciciela. Co chciał przez to Jezus powiedzieć? Że nigdy przed Janem Chrzcicielem nie urodził się ktoś większy. Wiemy, że Jezus urodził się po Janie Chrzcicielu. Było kilka miesięcy różnicy. Ale Jezus mówi, nigdy przed Janem nie urodził się nikt większy. Więc pomyślmy o tych, którzy urodzili się do momentu, aż urodził się Jan. Pomyślmy o Hiobie. Pierwsza biblijna postać. Księga starsza od ksiąg Mojżeszowych. Jezus mówi, Jan Chrzciciel jest większy od Hioba. Pojawia się Mojżesz, ten, który rozmawiał. Twarzą w twarz z Bogiem. Ten, który wchodził w obłoki Bożej chwały. Ten, który przyniósł stamtąd tablicę z wypisanymi ręką Bożą przykazaniami. Ten, pod którego rękoma działy się tak niezwykłe cuda. Ten, który sprowadził plagi na Egipt. Ten, który prowadził przez 40 lat Izrael przez pustynię. Codziennie oglądali cuda. Jedli cud. Codziennie na śniadanie mieli cud. Mannę. Codziennie, kiedy patrzyli na niebo, widzieli cud. Boży obłok. Codziennie widzieli cuda. Mojżesz był w centrum tego całego przedsięwzięcia. A Jezus mówi, że Jan Chrzciciel był większy od Mojżesza. Jezus mówi, że Jan Chrzciciel był większy od Samuela. Był większy od Eliasza. Był większy od Elizeusza. Był większy od wszystkich mężów Starego Testamentu. Jezus mówi, nie narodził się z niewiasty. Nie narodził się przed Janem. Nigdy większy od niego. I mówi coś jeszcze. Mówi, ale najmniejszy w Królestwie Bożym większy jest niż Jan. Czy jesteś w Królestwie Bożym? Czy jesteś Bożym dzieckiem? Czy jesteś narodzony na nowo? Jeśli jesteśmy narodzeni na nowo, to według słów Jezusa znaczymy coś więcej niż Jan Chrzciciel. Według słów Jezusa znaczymy coś więcej niż wszyscy święci mężowie Starego Testamentu. Jezus nie mówi tego przypadkiem i to nie jest przesada. Wiele osób ma takie wyobrażenie, że to, co łączy nas, czyli lud Nowego Przymierza, z ludem Starego Przymierza, czyli z Żydami w Starym Testamencie, to to, że wszyscy jesteśmy wierzący w Boga. Moglibyśmy równie dobrze powiedzieć, że to również łączy nas z diabłem, bo on też wierzy w Boga. Posiadamy pewną cechę wspólną, ale różnica między nami a ludem Starego Testamentu jest tak ogromna, że nie powinniśmy o niej zapominać. Jesteśmy narodzeni na nowo. Cząstka żyjącego Boga zamieszkała w każdym z nas. Jesteśmy nazwani ciałem Chrystusa. I Bóg chce poruszać się przez nasze życie w potężny sposób. Wierzę w to, że stykamy się z potężnym, ogromnym potencjałem, który jest przekazany nam dzięki aktowi Nowego Narodzenia. Dzięki temu, że jesteśmy napełnieni Duchem Świętym, mamy potężny potencjał, który moglibyśmy wykorzystać. Wyobraźmy sobie, że ma miejsce taka sytuacja. Któregoś dnia wygrzebuję jakąś starą walizkę, ładuję do niej diamenty, upycham, ciężko jest ją zamknąć, jest pełna diamentów. Te diamenty są warte tyle, co dochód narodowy sporego państwa. Biorę tą starą walizkę pełną diamentów i przychodzę do kogoś, na przykład Sebastiana, i mówię: Sebastian, masz, to dla ciebie. Sebastian bierze tą walizkę, myśli: zawsze wiedziałem, że on jest jakiś dziwny gość, ale dzisiaj przyszedł pełen entuzjazmu i dał mi starą walizkę. I widzi tylko starą walizkę. Więc umieszcza je w honorowym miejscu między słoikami z ogórkami i bigosem w piwnicy. I tam ta walizka pozostaje. Więc przychodzą różne trudne chwile. Sebastian któregoś dnia rozpacza, czemu nie stać mnie na czasy w Tunezji. Jego serce jest rozdarte. Wiele innych frustrujących myśli nawiedza go i sytuacji przez całe życie. I nigdy nie korzysta z tego, co jest w środku, dlatego że on w swoim zrozumieniu dostał tylko starą walizkę. Nie zajrzał do środka. Podobnie jest z wierzącymi, którzy przyjmują starą Ewangelię. I jest to dla nas tylko spis antycznych wiadomości. Bóg jest dobry. Alleluja. To takie miłe. Bóg jest dobry. Będziemy w to wierzyli. Bóg jest wspaniały. No pewnie, że jest wspaniały. Jest wszechmogący. Tak, może wszystko i pewnie robi wszystko, co tylko chce. Ale nie dla mnie. Ja Jego wszechmocy nie doświadczam, ale wierzę, że jest wszechmogący. To po co wierzyć, że jest wszechmogący? Wierzysz we wszechmogącego Boga, który może wszystko, ale nic w twoim życiu? To jest pewna niekonsekwencja. Więc wielu wierzących ludzi dzisiaj jest posiadaczami starej walizki. I kiedy czytamy takie wersety, w których Jezus mówi: jeśli jesteś narodzony na nowo, jeśli jesteś częścią Bożego Królestwa, jesteś dla mnie wart więcej niż Mojżesz, więcej niż Eliasz, więcej niż wszyscy ci zachwycający ludzie Starego Testamentu, o których czytałeś. Mnie to ekscytuje. Myślę sobie, Bóg naprawdę daje mi dostęp do swojego skarbca. Jest to coś, co musimy zrozumieć, coś, w co musimy uwierzyć, jeżeli chcemy pójść dalej. Człowiek kieruje się swoimi przekonaniami. To, jakie masz przekonania, wyznaczy kierunek twojej drogi i to, dokąd dojdziesz. Kiedyś rozmawiałem, wiele lat temu, rozmawiałem z pewną 17-letnią wówczas Agatą. Powiedziałem: Agata, po tym, co od ciebie usłyszałem w ciągu tych 10 minut rozmowy, mogę ci powiedzieć, że jeśli nie zmienisz swojego myślenia i kierunku życia, nie dożyjesz 30. I wiem, co mówię. Agata parsknęła śmiechem. Powiedziała: człowieku, co mnie ma zabić? Trawa czy wiśniówka? Poczytałbyś sobie coś na ten temat, od tego się nie umiera. Powiedziałem: Agata, masz przy sobie coś o wiele bardziej niebezpiecznego niż trawę i wiśniówkę. To siedzi w twojej głowie. Jesteś głodna i zainteresowana tym, żeby przeżyć wszystkie ekstremalne rzeczy, które są w twoim zasięgu. Za kilka lat ciebie to zmieni, a po kilku kolejnych latach to ciebie zabije. Jeśli nie zmienisz swojego myślenia, to się stanie. Agata śmiała się ze mną. Spotkałem ją na ulicy, miała wtedy 20 lat. Podbiegła do mnie i chciała ze mną porozmawiać. Była bardzo ciekawa. W tym momencie nie miała drwiącego podejścia do mnie, tylko wiedziała, że ja wiedziałem o niej coś, czego ona o sobie nie wie. Miała 20 lat, była głęboko uzależniona od heroiny, miała AIDS i wiele innych poważnych problemów. Dożyła 24 lat. Jeśli Możesz spojrzeć na czyjeś przekonania. Wiesz, w którą stronę pójdzie. Co będzie robić i jak będzie wyglądało życie tej osoby. Niczym nie jesteśmy tak mocno sterowani w życiu, jak naszymi przekonaniami. To działa w pozytywną i negatywną stronę. Jeśli będziesz wierzyć w Boga, który może zrobić wszystko w życiu wielkich ludzi, a ty się do nich nie zaliczasz, to chcę ci powiedzieć, że twoje proroctwo się wypełni. I to jest najbardziej przykre. Mogę ci powiedzieć, że stanie ci się według twojej wiary. Będziesz oglądać, że Bóg działa w życiu innych ludzi, ale nie będziesz widzieć Bożego działania w twoim życiu. Dlatego, że nawet jeśli Bóg będzie chciał przez ciebie zadziałać, nawet jeśli ci coś powie, nawet jeśli na pogrzebie, przy otwartej trumnie powie: dobra, dawaj, zrobimy zadymę, krzycz na ciotkę, felkę, wstawaj! Ty sobie pomyślisz: o, mój Boże, obczytałam się tych amerykańskich książek, teraz moja podświadomość wykręca mi jakiś dziwny numer i przewijają się przez moje wnętrze jakieś takie myśli: Boże, nie skańbię Twojego imienia i nie narobię obciachu na tym pogrzebie. Przepraszam. Nie narobię obciachu na tym pogrzebie. I nawet jak ci to Duch Święty wykrzyczy w uszy, to ty uznasz, że to jest nieprawdopodobne, by Bóg chciał coś takiego zrobić przez ciebie. Widzicie, skąd to wie? Dlatego, że sam wielokrotnie byłem w takich sytuacjach, kiedy Bóg mi mówił: zrób to. Dlaczego? Czy to ma sens? Czy nie wkręcam sobie czegoś? Zadawałem sobie wiele pytań. Później okazywało się, że jest inaczej. Któregoś dnia wysiadłem z autobusu. Razem ze mną wysiadła dziewczyna, z którą rozmawiałem, i przed nami był człowiek. Bóg powiedział do mnie: podejdź, mów do niego, on teraz umrze. Ochoczo podeszłem i chciałem z nim rozmawiać. Dziewczyna, która była ze mną, podeszła również, więc kiedy chciałem zacząć rozmowę, zobaczyłem, że facet jest totalnie pijany i śmierdzi. Pomyślałem: nie, dobra, ja porozmawiam z nim przy następnej okazji, bez towarzystwa tej dziewczyny nie będę jej robił tutaj problemu ze znoszeniem starego pijanego dziada. Więc trzymaliśmy się na dystans, ta rozmowa nie potoczyła się dalej. Ten facet tego dnia się powiesił. To mnie uderzyło. Wiedziałem, że Bóg do mnie mówił. I wiedziałem, że nie zrobiłem tego, czego Bóg ode mnie chciał. Wierzcie mi, że nie pójdę za to do piekła, ale na pewno nie było to dobre. Znalazłem się wiele razy w różnych sytuacjach, kiedy Bóg mi o czymś mówił, a ja zastanawiałem się, czy aby na pewno, czy to prawda, czy rzeczywiście tak. Później czas weryfikował tę historię i pokazywał, że tak jest dokładnie, jak mi zostało objawione. Miałem odwagę to sprawdzić. Ale większość ludzi, którzy mają przekonanie, że Bóg nigdy nie użyje ich do żadnych znaczących rzeczy, kiedy słyszą jakieś objawienie czy jakąś instrukcję, odrzucają ją, mając poczucie: nie, to na pewno nie jest od Boga. Nie, to jakaś głupia myśl przyszła do głowy. O, byłam w Giżycku na konferencji na temat uzdrowienia, słuchałam takich dziwnych rzeczy i teraz mi się zdaje, że mi podobne rzeczy się przydarzają. Wkręcam to sobie. Tak często ludzie robią, kiedy słyszą Boży głos. Dlaczego? Dlatego, że mają przekonanie, że Bóg działa przez niezwykłych ludzi, a oni do nich nie należą. Muszę was rozczarować, jesteście niezwykli. Jesteście więcej warci niż Jan Chrzciciel. Jesteście więcej warci niż mężowie Starego Testamentu. Jesteście niezwykli. Jesteście powołani do niezwykłego dzieła. Wszechmogący Bóg chce odziać się w was jak w rękawice i poruszać się w waszym życiu. I to jest prawda. I ten wszechmocny Bóg przez nas będzie robił niezwykłe rzeczy, jeżeli tylko będziemy gotowi do współpracy. Musimy zaaktywizować swoje serce, by nauczyć się żyć takim duchowym życiem, które będzie otwierało Bogu drogę do poruszania się w naszym życiu przez cały czas. Jest kilka rzeczy, które robimy źle. jest kilka rzeczy, które robiłem źle i które często odruchowo ciągle robię źle. Do nich należy między innymi czytanie Biblii. Wiecie, chciałbym mieć Biblię bez rozdziałów, bez wersetów, bez żadnych wyróżnień. Chciałbym mieć taką Biblię, którą bym mógł czytać bez zakłóceń. Zdaję sobie sprawę z tego, że podział na wersety, wstawienie nagłówków i inne różne rzeczy mogą pomóc dla ludzi, którzy mają bardzo pobieżne poznanie Biblii. Ale to, na czym by mi zależało, to to, żeby nie mieć odruchu, zatrzymywania się na końcu rozdziału, podczas kiedy koniec rozdziału jest w połowie myśli. Bardzo często tak jest. Chciałbym nauczyć się czytać Biblię w sposób właściwy zawsze. Czytam ją w sposób właściwy dosyć często, ale nie robię tego zawsze. Za to, co zauważyłem, to większość wierzących ludzi nie czyta we właściwy sposób Biblii. Na czym to polega? Odrobina tła. Żyjemy w świecie informacji. Wychodzisz na ulicę, masz reklamę. Wracasz do domu, okazuje się, że twój kot przez cały dzień słuchał radia. I siłą rzeczy też zaczynasz słuchać radia, kiedy wracasz do domu. Oglądasz telewizję, jesteś zasypywany, zasypywana ludźmi, którzy chcą ci coś sprzedać. Tu ktoś ze strażnicą, tu ktoś od Amwaya, tu ktoś z reklamą szkoły językowej. Przez cały czas jesteśmy atakowani informacjami. Jednym z odruchów człowieka w końcowej części XX wieku i na początku XXI wieku jest to, że zakładamy na swoją psychikę filtr i staramy się nie przepuszczać tego natłoku informacji. Ludzie żyjący w tej części świata, w której my żyjemy, muszą to stosować, dlatego że dociera do nas nadmiar informacji. 20 lat temu dziwiło to kogoś, gdy w telewizji leciały informacje z wojny, czy pokazywali głodujące dzieci, a człowiek wcinał bigos przy tej okazji, oglądając telewizję. Dzisiaj już to nie dziwi. Dzisiaj jesteśmy już tak odporni na informacje, które przychodzą z zewnątrz. Mamy tak gęste filtry, że mało co do siebie dopuszczamy. Problem polega na tym, że jest to odruch, który kształtujemy w sobie, aby zachować się wolnymi od nadmiaru bezsensownych informacji albo od informacji, których jest zbyt dużo albo które są nam niepotrzebne. I kształtujemy w sobie ten odruch każdego dnia, niemalże w ciągu większości czasu, który mamy. I co się dzieje, kiedy człowiek codziennie usiłuje bronić się przed nadmiarem informacji? Siadasz przed Biblią i nie pamiętasz, że twój filtr ciągle jest założony. Czytasz to jak gazetę. Nie przeżywasz tego. Nie ekscytujesz się tym. Nie dociera to do ciebie. Zaliczasz wyznaczoną ilość rozdziałów i masz z głowy. Zrobione. Większość ludzi czyta Biblię, nie próbując dać się temu słowu zwyciężyć. Wiem, że albo moją duszę podbije Boże Słowo, albo moja dusza będzie odizolowana od tego Słowa. Więc to, kiedy czytam Biblię właściwie, jak to wygląda? Staram się sobie wszystko wyobrazić. Staram się sobie wyobrazić wszystko, co czuli, co myśleli, co widzieli ludzie opisani w konkretnych sytuacjach. Staram się sobie wyobrazić, jaki efekt danymi słowami chciał wywołać ktoś, kto je wypowiadał. Staram się przenieść w czasie swojej wyobraźni do tych sytuacji i je przeżywać. Staram się zrobić coś, co robi często wielu aktorów. Oni czytają tekst i wchodzą na scenę. Stają się tym. To chcę zrobić. Tak to działa? Chcę to przeżywać całą sobą. A później chcę na to spojrzeć z innej strony. Chcę widzieć każde uczucie, każdą myśl, każdą rzecz, która wybrzmiała w danej scenie. Chcę, aby to przetoczyło się i przemieliło przez całe moje wnętrze. Nie chcę czytać Biblii w powierzchowny sposób. Chcę, aby to dotarło do mnie w możliwie najgłębiej. To ma poruszyć moją wyobraźnię. To ma poruszyć moje uczucia. To ma dotknąć mojej logiki. To ma sprawić, że czegoś się dowiem, że czegoś się nauczę, że czymś się wzruszę, że czymś się oburzę, że coś przeżyję. To ma uruchomić wszystko we mnie. I w taki sposób chcę czytać Biblię. Chcę, aby Biblia przeczytała we mnie to, co jest w środku. Chcę, aby wygłoszyła moje złe motywy i wyciągnęła je na wierzch. Chcę, aby pokazała mi, co jest we mnie właściwego, by mogło zostać to umocnione. Jeśli będę zajmował się tylko odczytywaniem znaczenia zestawu liter w wyrazach, niczego to nie da. Boże Słowo jest żywe, ale musimy je wpuścić do swojego wnętrza. Jezus, mówiąc przypowieść o siewcy, powiedział, że ci, którzy są dobrą glebą, nie będziemy się zajmować tymi trzema złymi glebami, ale ci, którzy są dobrą glebą, to są ci, którzy słuchają, rozważają i przyjmują do swego serca i wydają owoc. Musisz usłyszeć, musisz rozważyć i musisz przyjąć do serca. Boże Słowo musi się wmontować w twoje serce, w twojego ducha. Kiedy odkrywam pewne prawdy, odkrywam, o, coś takiego jest w Biblii. To jest ciekawe. To jest biblijne nauczanie. Może go do końca nie rozumiem, może nie wiem, jakie jest tego znaczenie, ale to jest w Biblii i Bóg chce, abym to zrozumiał. Więc zaczynam się uczyć. Zaczynam to rozważać, zaczynam to badać, zaczynam to zgłębiać, zaczynam to czuć. A po jakimś czasie to już nie jest dla mnie zewnętrzne nauczanie, które przyjąłem z tekstu biblijnego, ale po jakimś czasie jest to moje wewnętrzne, głębokie przekonanie, które jest zgodne z tym, co jest napisane w Biblii. Dopóki nie dojdziemy do miejsca, w którym treść Biblii zacznie wbudowywać się i stawać częścią naszego wnętrza, dotąd nasz kontakt z Bożym Słowem będzie bardzo powierzchowny. Chcę myśleć tak, jak Bóg mówi. Chcę czuć to, co Bóg chce, abym czuł. Chcę widzieć to i działać tak, jak Bóg chce, abym działał. Do tego jest mi potrzebne właściwe czytanie Biblii. Jeśli przelatujemy przez tekst, zaliczamy tylko rozdziały, możemy czytać Biblii dużo, ale niewiele Biblii będzie w nas. Mamy ją przeżyć, nauczyć się tego. To jest święte słowo. Zdejmuje wszystkie swoje filtry. Kiedy chcę czytać Biblię we właściwy sposób, chcę ugiąć się przed tym słowem i powiedzieć: Boże, mów do mnie. Ja teraz będę czytał, ale będę też słuchał Twojego ducha. Otwieram swoje wnętrze. Nie chcę tego przeczytać swoimi oczami tylko. Nie chcę tego przeczytać tylko swoim mózgiem. Chcę to przeczytać z całym sobą i chcę, żeby to słowo przeczytało również mnie i osądziło mnie. Kiedy tak podchodzisz do tekstu, to same czytanie Biblii staje się aktem nadprzyrodzonym. Naprawdę. Dotykasz Boga. Dotykasz Jego słowa. To słowo dotyka twojego ducha. Coś się rodzi w połączeniu tego. To jest jedna z rzeczy, której musimy się nauczyć, jeżeli chcemy, by nasze chrześcijańskie życie rozwijało się w taki sposób, jak Bóg to zaplanował. Biblia jest dla nas nieocenioną pomocą, najważniejszym podręcznikiem, rzeczą, której nie jesteśmy w stanie niczym zastąpić. I powinniśmy uczcić ją tak bardzo, jak tylko Bóg tego od nas oczekuje. A On nie oczekuje, że będziemy całować Biblię w okładkę. On oczekuje, że będziemy otwierać całe swoje wnętrze i zdejmować wszystkie swoje filtry, by to słowo nas przesiąknęło do głębi. Kolejna rzecz, której musimy się nauczyć, to musimy nauczyć się właściwego traktowania Chrystusa jako osoby. Wspomniałem o tym w kilku słowach, ale chciałbym teraz podczas poprzedniej sesji o tym wspomniałem, ale teraz chciałbym rozwinąć tą myśl. Chrystus będzie dla nas odległym wujkiem w Ameryce. Boży Syn siedzący na tronie po prawicy Boga Wszechmogącego, który zobowiązał się, że w jakiś dziwny sposób będzie z nami aż do skończenia świata, więc my będziemy w to jakoś wierzyć, ale będziemy wiedzieli, że musimy radzić sobie sami. Tak nie jest. Chrystus nie chce odegrać w naszym życiu roli wujka z Ameryki. Kogoś, kto jest, ale go nie ma. Chrystus mówi, ja będę z wami. Jeśli masz przekonanie, że Chrystus jest zainteresowany naprawdę byciem z tobą, to wpłynie na twoje zachowanie. Jeśli tylko wierzylibyśmy, że Jezus nam towarzyszy w każdej sekundzie naszego życia i patrzy na nas, jest z nami, pomyślmy, jak wielu rzeczy byśmy nigdy nie zrobili. Pomyślmy, o ile inaczej zachowalibyśmy się w wielu sytuacjach. Pomyślmy, jak wielki wpływ miałoby to na wszystko, co mówimy i robimy w codziennym życiu. Gdybyśmy tylko uznali tą prostą prawdę i zrobili z niej wewnętrzne przekonanie, które będzie sterowało naszym życiem w każdej minucie naszego pobytu w doczesności. Chrystus jest ze mną teraz tutaj, bo obiecał to. I będzie ze mną, kiedy położę się do łóżka. Będzie ze mną, kiedy wezmę pilot od telewizora. Będzie ze mną, kiedy będę w dobrej kondycji, kiedy będę w złej kondycji. Chrystus powiedział, ja jestem z wami. Jeśli wierzysz, że Chrystus jest przy tobie, to wiesz, że w żadnej sytuacji nie jesteś sam. Wiecie, co jest moją pierwszą myślą, a co nie było moją pierwszą myślą kiedyś? Kiedy przydarzają się rzeczy złe, czasami gwałtowne, czasami nieprzewidywalne. Pierwsza moja myśl dzisiaj, która pojawia się wobec zaskakującego zła czy krzywdy, jest bardzo prosta i odnosi się do Boga. I myślę sobie, jak to dobrze, że nie jestem w tej sytuacji sam. On jest tutaj i Jego, to co mnie spotyka, obchodzi dużo bardziej niż mnie. Kiedy zaczynasz uświadamiać sobie naprawdę obecność Boga, to uwalnia Ciebie. Kiedyś, kiedy wydarzały się rzeczy złe w moim życiu, byłem wściekły. Czy ktoś z Was kiedyś był zły na Boga? I myślał sobie, przecież wiedział na pewno o tym, mógł temu zapobiec. Czy byliście kiedyś źli na Boga? Tak naprawdę. Wierzę. Byłem zły na Boga wielokrotnie. Aż któregoś dnia zapukał do mojej głowy zdrowy rozsądek. Być może jakiś anioł posłany przez Boga pokazał mi pewną rzecz. Że Bóg nie jest moim problemem. On jest moim rozwiązaniem. Bóg nie jest sprawcą moich problemów, ale On jest tym, który obiecał, że będzie mnie wybawiał od zła, które mnie będzie spotykało. Kiedy uświadomiłem sobie, że muszę być przekonany o Bożej dobroci, o Bożej łasce, o Bożej miłości, aby jej doświadczać, postanowiłem, że nigdy nie pozwolę sobie na to, aby mieć pretensje do Boga za cokolwiek. On jest po mojej stronie bardziej niż ja sam jestem po swojej stronie. Ktoś, kto ma dzieci, rozumie to. Wiesz, że często wyobrażenie twojego dziecka na temat tego, co jest dla niego dobre, jest zupełnie inne od tego, co jest dla niego dobre naprawdę. I wiem, że być może to, co Bóg myśli na mój temat, jest nieco inne niż to, czego bym chciał. Ale wiem, że On wie lepiej. I dzisiaj jestem gotów poddać się temu z radością i mówić, Panie, chcę wszystkiego, czego Ty chcesz dla mnie. Nawet jeśli tego nie rozumiem. I kiedy mamy przekonanie, dotyczące Bożej obecności, Bożej dobroci, zaczyna się coś zmieniać. Musisz być przekonany o Bożej dobroci dla Ciebie. Chcę powiedzieć o rzeczach, które dotknęły mnie kilka miesięcy temu. Znajdziemy to, no może dalej, kilka bardziej, chociaż pomijmy kwestię odszukiwania tego w czasie. Ale jakiś czas temu dotknęły mnie pewne słowa bardzo, bardzo mocno, które pokazały mi coś na temat Bożej dobroci. Pokażę to za pomocą dwóch historii. Lata temu byłem na slocie. Postanowiłem zjeść jakieś łagodne śniadanie, więc wypadło na szynkę. Nie, na golonkę, przepraszam. Siedziałem więc przy tym śniadaniu składającym się z golonki. Patrzyłem na nią i myślałem sobie, dzisiaj wracam do domu. I kiedy wyjadę po południu, kiedy skończę już swoje wykłady, to podróż z Lubiąża do domu zajmie mi ponad 30 godzin. Pomyślałem sobie, Boże, wiesz, jaki byłem zmęczony, kiedy wyjeżdżałem na ten slot. Przyjechałem tutaj tylko dlatego, że wiedziałem, że Ty tego ode mnie chcesz. Ale nie wyobrażasz sobie, jak mi się nie chce wracać w taki sposób, jak ja nienawidzę i brzydzę się pociągów po tych wszystkich latach jeżdżenia. To dla mnie trauma, którą ciężko przetrwać, bo nie zaciśniesz zębów i nie wytrzymasz 30 godzin. Nie zamkniesz oczu i nie będziesz sobie wymawiał, że to tylko chwila. Więc siedziałem tam nad tą golonką i tak to kminiłem. Myślałem sobie, Boże, mógłbyś się nade mną zlitować. Coś zrobić. Cokolwiek. Dla mnie to był naprawdę problem w tym momencie. Cały rok jeździłem intensywnie po całej Polsce i chciałem mieć odrobinę spokoju, a to jeszcze 30 godzin przede mną. Co się dzieje? Podnoszę oczy, widzę jakichś ludzi z Duńskiej Woli, których poznałem może 2, może 3 tygodnie wcześniej. Podchodzę do mnie, cześć, cześć, zaczynamy rozmawiać. Pytam, co robicie? Wiesz, chyba będziemy już jechali do domu. A zaczekalibyście 2 godziny. No spoko, zabierzecie mnie? Dobra. Zaczekali. Wsiadłem do samochodu, pojechaliśmy. Wylądowałem w Łodzi, więc miałem bardzo mocno skróconą tą podróż. W Łodzi wsiadłem do pociągu, dojechałem do dworca wschodniego. Musiałem przenieść się na dworzec przy stadionie dziesięciolecia, by móc stamtąd pojechać w kierunku Mazur i w ten sposób skróciłbym swoją podróż do około 20 godzin, co dawało mi naprawdę dużo nadziei. Więc kiedy byłem na tym dworcu wschodnim, chwyciłem swoje toboły, zacząłem biec przejściem podziemnym, a z mego wnętrza wydobywał się modlitewny jęk. Boże, ja błagam, Ty zlituj się nade mną, niech tylko będzie taksówka, niech nie będzie żadnych korków i świateł, bym mógł dojechać tam na tamten dworzec i wsiąść do tego autobusu. Boże, zlituj się nade mną. Wiecie, jęk ze mnie wychodził, nie mówiłem tego ustami, ale moje wnętrze piszczało. Zachowywałem się jak rozhisteryzowane dziecko w środku. I w tym momencie Bóg do mnie przemówił. Za kogo Ty mnie uważasz? Za kogoś względem kogo trzeba się tak zachowywać? Od razu zatrzymałem się. Pomyślałem sobie, Boże, przepraszam, głupi jestem. Nie powinienem Ciebie tak traktować. Ty jesteś dla mnie lepszy niż ja dla samego siebie. Ty mnie kochasz bardziej niż jestem w stanie to zrozumieć. I Ty się o mnie troszczysz. Przepraszam, że moja modlitwa brzmiała w bliźnierczy sposób. Że zachowywałem się, jak gdybym musiał swoją histerią udowodnić Ci, że musisz coś z tym zrobić. Poszedłem zupełnie na spokojnie. Do taksówki przeniosłem się na drugi dworzec. Z naprzeciwka wyszedł dziwny człowiek. Stanął przede mną. Dokąd chcesz jechać? Powiem tyle, nie był to anioł. Mówię, no idę na autobus, który jedzie do Ełku. Okej, dasz mi tyle co na bilet i jedziemy samochodem. No, to mogło bardzo skrócić podróż. Mówi, wiesz, mi to bardziej pasowałoby do Giżycka niż do Ełku. Mówi, wiesz, dla mnie też. Więc wsiadłem do samochodu tego człowieka i odwiózł mnie pod dom. Moja podróż trwała mniej niż 20 godzin. Ale w trakcie tej podróży zrozumiałem pewną rzecz. Bóg mi pokazał, nie jęcz, nie histeryzuj. Ufaj w moją dobroć. I od tamtego momentu moje modlitwy bardzo się zmieniły. Od tamtego momentu zacząłem bardziej dziękować Bogu za Jego dobroć niż prosić Go o to, żeby coś zrobił. W różnych trudnych sytuacjach mogłem powiedzieć, Boże, wiem, że Twoje pragnienia związane ze mną są możliwie najlepsze. I chcę Ci ufać. Nie wiem, co wybierasz, ale chcę się z tym zgodzić. Jeśli chcesz, abym Ci powiedział, co ja wybieram, to Ci powiem. I mówiłem Bogu, na jakim rozwiązaniu mi zależy. I bardzo często tak dokładnie się działo. Po jakimś czasie przyszedł do mnie ten fragment ze słowa. Z Ewangelii Łukasza chciałbym, abyśmy rzucili na niego okiem. To jest bardzo znany fragment na temat modlitwy z 11 rozdziału Ewangelii Łukasza. 9 werset. A ja wam powiadam, proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje, a kto kołacze, temu otworzą. Gdzie jest taki ojciec pośród was, który gdy syn będzie go prosił o chleb, da mu kamień, albo gdy będzie go prosił o rybę, da mu zamiast ryby węża, albo gdy będzie go prosił o jajko, da mu zamiast, da mu skorpiona. Jezus zadaje proste pytanie w pewnym konkretnym środowisku. W tamtym okresie umieralność pośród niemowląt była bardzo, bardzo wysoka. Więc kiedy rodziło się dziecko, ludzie się cieszyli, ale często ta radość przemieniała się w ból i rozczarowanie. I chciano o tym szybko zapomnieć. Później pojawiało się następne i następne. Ale kiedy było dziecko, które pozostało, stawało się bardzo cenne dla rodziny i ludzie dbali o nie z całego serca. I Jezus pyta tych ludzi żyjących w tym świecie, czy jest pośród was ktoś, kto mając dziecko, chciałby wobec niego złych rzeczy? Wiecie, czytając ten fragment, zastosowałem swoją własną instrukcję. Zacząłem siebie wyobrażać jako ojca, który stoi pośród tłumu ludzi i słucha Jezusa, który mówi, czy jest pośród was taki ojciec? Pomyślałem, co to powiedziałoby do mnie, gdybym ja tego słuchał? Pomyślałem o swoim synku. Kocham go najbardziej na świecie. Jest dla mnie najważniejszym facetem, jakiego jestem w stanie sobie wyobrazić. I kiedy zacząłem o tym myśleć, to pomyślałem sobie, że różnych rzeczy człowiek może nie być pewien. Możemy nie być pewni tego, czy wytrwamy w różnych decyzjach. Ale ta miłość i ta relacja, która łączy ojca z dzieckiem, czy matkę z dzieckiem, jest czymś nienaruszalnym. Nie jesteśmy w stanie temu zaprzeczyć. To jest ten rodzaj miłości, który jest najbardziej podobny do miłości Boga do człowieka. I pomyślałem sobie o swoim synku, że mogę być absolutnie pewien, że nigdy w życiu nie chciałbym, aby spotkało go coś złego. Kiedy ten malec przyszedł na świat nieco ponad 9 lat temu, kiedy wziąłem go na ręce i spojrzałem mu w oczy, to byłem porażony tą myślą, że od teraz będę dla niego całym światem. Jego wyobrażenie na temat tego, jaki jest świat, jaki jest Bóg, że wszystko, czym nasiąknie teraz, kiedy jest w moich rękach, zaprogramuje go na to, jak będzie przeżywał świat w późniejszym życiu. Poczułem na sobie wagę tej odpowiedzialności. I modliłem się o to, by mój synek miał możliwie najlepszego ojca na świecie. I wiem, że chcę zrobić wszystko, aby tak mnie zapamiętał. Jestem pewien swojej miłości do Niego. Jezus odwołuje się do tego, pytając nas. Mówi, gdzie jest pośród nas taki ojciec, który knułby zło wobec swoich dzieci? Ale Jezus mówi o czymś jeszcze. Mówi, jeśli więc wy, którzy jesteście źli, to jest ciekawe, dlaczego Jezus najpierw pytając o dobroć rodziców względem dzieci, później mówi, jeśli więc wy, którzy jesteście źli, umiecie dobre dary dawać dzieciom swoim. Dlaczego pada to pytanie? Dlatego, że Chrystus zna serce człowieka i zna serce kochającej matki i kochającego ojca. Mimo, że naszą decyzją jest to, by być możliwie najlepszymi rodzicami i naprawdę się o to szczerze staramy, ja mógłbym dodać do tego jeszcze jedno pytanie. Czy jest tutaj taki rodzic, który myśli, nie mógłbym być lepszy? Zawsze czujemy się w jakiś sposób wybrakowani. Zawsze myślimy, że moglibyśmy dać coś więcej i chcielibyśmy dać coś więcej dla swoich dzieci. Więc Jezus pyta o naszą rodzicielską miłość, dlatego że chce, abyśmy to przeżyli i abyśmy zrozumieli kolejną rzecz, którą chce nam powiedzieć. W 13 wersecie, jeśli więc wy, którzy jesteście źli, umiecie dobre dary dawać dzieciom swoim, o ileż bardziej Ojciec Niebieski da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. Bardzo mocno mnie dotykają te słowa, o ileż więcej. Bo pomyślałem sobie, jeśli by Bóg kochał mnie tak bardzo, jak ja kocham swojego synka, nigdy w życiu nie miałbym podstawy do tego, by mieć poczucie zagrożenia. Gdyby Bóg kochał mnie tak, jak ja kocham swojego synka i miał takie motywy względem mnie, jakie ja mam względem swojego synka, mógłbym mieć poczucie bezpieczeństwa do ostatniej chwili mojego życia. Dlatego, że jestem pewien swoich dobrych motywów względem swojego dziecka. Ale Chrystus mówi, o ileż więcej Bóg. Bóg nie kocha mnie bardziej niż ja swojego synka. Nie kocha mnie bardziej, dwa razy bardziej, nie kocha mnie trzy razy bardziej, nie kocha mnie tysiąc razy bardziej. On kocha mnie bardziej w sposób, którego nie jesteśmy w stanie określić. Albo będę wierzył w Jego dobroć i Jego miłość. To stanie się moim przekonaniem, a później moim doświadczeniem. Wbuduje się w moje serce. I wszędzie, gdziekolwiek będę, będę widział oczyma, które wszędzie dostrzegają Bożą dobroć. I wszędzie jej będę doświadczał. I z radością będę przyjmował takie wersety, jak te słowa łaska i pokój się wam pomnożą. Łaska się pomnaża. Robi się jej więcej. Ktoś, kto otrzymał więcej łaski, nie musi myśleć sobie, o, to już za dużo, tylko może sobie pomyśleć, łaski będzie jeszcze więcej. Bo to jest myślenie ojca w stosunku do swoich dzieci. Musimy wierzyć w Jego dobroć. To musi stać się naszym przekonaniem i musi stać się czymś, co rozwiąże nasze serce. Bóg nie jest dobry czasami. Bóg jest dobry przez cały czas. On nie jest kochający czasami. On jest kochający przez cały czas. Nie zdawałem sobie sprawy z tego, jak wiele moich modlitw zanoszonych z dużym poczuciem szczerości było bluźnierczych. Wielu wierzących ludzi zachowuje się tak w modlitwie, jak gdyby potrzebowali przekonać Boga, że mógłby na chwilę zapomnieć, jaki jest normalnie i stać się chociaż na chwilę dobry. Nie wiem, czy to zauważyliście, ale ja myślę, że większość wierzących ludzi od czasu do czasu praktykuje takie modlitwy, w których próbujemy przekonać Boga, żeby stał się dobry. Żeby spojrzał życzliwym okiem. Żeby zrobił w końcu coś dobrego. Nie musisz Boga przekonywać, by był dobry, ale musisz uwierzyć, jeśli chcesz tego doświadczyć, a Bóg jest naprawdę dobry. Jedna z najokropniejszych rzeczy, jakie robi diabeł względem człowieka, jest to dotykanie naszego wyobrażenia Boga. Jeżeli diabeł odniesie sukces w tym obszarze, to w sytuacjach, w których powinieneś garnąć się do Boga, będziesz od Niego uciekać. Wielu wierzących ludzi nie chodzi do kościoła, bo przydarzyła się im jakaś rzecz, zgrzeszyli. Więc uważają, że nie powinni pokazywać się w kościele. To nie jest dobry pomysł. Nie powinieneś się modlić, bo zgrzeszyłeś. To znaczy, że powinieneś dwa razy bardziej się modlić. Diabeł chce, abyśmy mieli wyobrażenie Boga, które będzie sprawiało, że będziemy widzieć, że problem w naszym życiu jest czymś, co musimy rozwiązać sami, a od Niego musimy trzymać się z dala, dlatego że jedyne, na co możemy liczyć, to Jego sąd i potępienie, które nas dotknie, jeśli się do Niego zbliżymy. Często mówię to do synka. Dawidku, jeśli dzieje się coś złego, to nie uciekaj nigdzie indziej, tylko do taty. Wiecie, mój synek swego czasu bał się psów. Już mu to przeszło. Ale któregoś dnia wyskoczył na niego pies i go obszczekał, więc bardzo się wystraszył i od tamtego momentu, kiedy tylko widział jakieś psy, to uciekał. I problem polegał na tym, że kiedy z nim szedłem, on zobaczył psa, nagle zaczynał gdzieś uciekać. Musiałem mu wytłumaczyć, Dawidku, jeśli dzieje się coś takiego, to ty uciekasz do taty, bo tata, jak trzeba będzie, to zagryzie tego psa. I uciekaj do taty, a nie od taty. Więc zrozumiał to. I później już jak widział psy, to się pytał, czy tego w razie czego zagryzę, czy go rozgryzę Karolinę. Więc to, co diabeł chce zrobić, to spowodować, żebyśmy widzieli w Bogu problem, żebyśmy uciekali od Niego. Jedną z najokropniejszych rzeczy, z którymi się stykam, to krzywdy, jakie zostały zadane ludziom przez pedofili. I myślę, że to w najmocniejszy sposób odzwierciedla to, w jaki sposób działa diabeł. Wyobraźmy sobie dziecko, które bawi się w piaskownicy. Przychodzi pedofil. Mówi, twoja mama kazała mi ciebie stąd zabrać. Później, kiedy krzywdzi to dziecko, mówi, a to spotkało cię za karę. Mama kazała ciebie ukarać. Jak będziesz o tym mówić, to będzie cię to spotykać codziennie. Nigdy nie masz prawa o tym mówić. Dziecko, które jest naiwne, wierzy temu. Wraca do domu, patrzy na mamę i zastanawia się, dlaczego mama zmówiła się z tym panem i kazała go tak ukarać. I bardzo często ofiary pedofilii przez całe życie żyją z takim wyobrażeniem o swojej mamie czy o swoim tacie, bo przyszedł pedofil i wiedząc, jak te mechanizmy działają w umyśle dziecka, nie tylko skrzywdził to dziecko, ale również wykrzywił obraz rodzica. I bardzo często ci ludzie, którzy są już dorośli, po latach wspominają o tym wydarzeniu, nie są w stanie przełamać swoich uczuć w stosunku do swoich rodziców, którzy im w niczym nie zawinili. Usłyszeli kłamstwo na temat swoich rodziców i uwierzyli w nie. Diabeł ma dokładnie taką samą taktykę. Przychodzi, krzywdzi ciebie, a później mówi. Ciekawe, czego Bóg chce ciebie przez to nauczyć. Diabeł przychodzi, krzywdzi ciebie i mówi, no, spotkał cię sąd Boży za to albo za tamto. Diabeł przychodzi, krzywdzi ciebie i mówi, widzisz, gdybyś coś znaczyła dla Boga, to na pewno by do tego nie dopuścił. Słowo dopust to jest ciekawa rzecz, którą diabeł żongluje. Kiedy zaczynamy myśleć o Bożym dopuście, to dochodzimy do wniosku, że wszystko dzieje się z Bożego dopustu. A więc w każdym źle, które nas spotkało, była jakaś część decyzyjna ze strony Boga. Bóg musiał to widzieć i zaakceptować i pozwolić, by to nas spotkało. Więc kiedy człowiek zaczyna w ten sposób myśleć o Bogu, jak masz modlić się o Jego wybawienie, kiedy myślisz, że problemy, które ciebie spotkały, przyszły w zgodzie z Bożą wolą do twojego życia? Jak ktoś może modlić się o uzdrowienie, jeśli wierzy, że Bóg zesłał na niego tą chorobę? To jest schizofrenia wtedy. To jest jeszcze jeden problem. Jak masz szukać Bożej pomocy, jeśli wierzysz, że kłopoty, w których jesteś, przyszły ze strony diabła? Przepraszam, przyszły ze strony Boga. One przyszły od diabła, a diabeł chce, abyśmy obwiniali za to Boga. Bo wie, że to jest najskuteczniejsze, że nigdy nie będziemy mieli już ufności, że Bóg to rozwiąże. Ale mam dla was pewną informację. Jest porażająco prosta i łatwa do zapamiętania. To jest zdumiewające, że jest tak trudna do praktykowania, jeśli chodzi o zastosowanie zrozumienia tej prawdy. Ale brzmi to bardzo dobrze, bardzo prosto, bardzo łatwo. To diabeł jest zły, a Bóg jest dobry. Wiecie, że jest łatwo się zgodzić i powiedzieć na to amen. Bo problem polega na tym, że kiedy spotyka cię coś złego, diabeł przychodzi i zaczyna się kombinacja. I to pytanie znowu zaczyna być takie wiarygodne. Ciekawe, czego Bóg nie chce przez to nauczyć. Może Bóg w ogóle nie chce ciebie niczego nauczyć. Może diabeł chce ciebie zamknąć w klatce problemów. Zamknąć twoje serce, by nie było pełne entuzjazmu i miłości w stosunku do Boga. Może diabeł chce nasycić twoją duszę jadem rozgoryczenia, rozpaczy, poczucia porażki. I chce ciebie pocieszać, klepać cię po ramieniu i mówić: bądź dzielny, jeśli zniesiesz to, dasz radę. Tylko wytrzymaj. I co jak wytrzymasz? I co jest na koniec jak wytrzymasz? Przeżyjesz życie rozgoryczone, rozczarowany. Okaże się, że okres, w którym mieliśmy być najbardziej owocni dla Bożego Królestwa, był okresem, w którym wytrzymywaliśmy straszne problemy, które nas spotkały. Nie do tego Bóg nas przeznaczył. W liście Jakuba jest coś, co musimy naprawdę poważnie potraktować. Pierwszy rozdział, 16 werset. Nie błądźcie, umiłowani bracia moi. Wszelki datek dobry i wszelki dar doskonały wstępuje z góry, od Ojca Światłości. U Niego nie ma żadnej odmiany, ani nawet chwilowego zaćmienia. To jest ciekawe. Bóg nie jest kimś, kto jednego dnia jest dla ciebie dobry, a drugiego zły. Nie ma w nim nawet chwilowego zaćmienia. To, co ma dla ciebie, jest doskonałe i dobre. Żyjesz w świecie, który nie jest doskonały i dobry. Więc to, co możesz zrobić, to możesz zacząć sobie udowadniać, że wszystko, cokolwiek ciebie spotyka, to jest coś, co przez Boga zostało zaplanowane, a to nie jest prawda. Ale kiedy zaczynasz wierzyć w Bożą dobroć, kiedy zaczynasz wierzyć w Bożą miłość, wtedy, kiedy zaczynasz doceniać to, w jakiej pozycji Bóg chce ciebie postawić, zaczyna się coś zmieniać w twojej psychice. Stajesz się osobą radykalną. Bóg nie ma niezwykłych ludzi w tym sensie, że tak bardzo różnimy się od siebie. Ale Bóg ma niezwykłą prawdę, którą jedni ludzie poważnie traktują, a inni mniej poważnie. Dlaczego w życiu takich osób jak Heidi Baker wskrzeszenia z martwych zdarzają się częściej niż niedziela w tygodniu? Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego w jej służbie masa ludzi została wskrzeszona z martwych? Dlaczego jej uczniowie wszędzie, gdziekolwiek docierają, widzą uzdrowienia i wskrzeszenia umarłych? Czy Bóg kocha bardziej Heidi Baker niż ciebie? Nie. Heidi Baker bardziej kocha Boga niż ty. I na tym polega problem. A kochać Boga bardziej nikt ci nie zabroni. I to jest coś, co możesz robić. Zapamiętujemy z historii niezwykłych ludzi, przez których działy się niezwykłe cuda. Jestem pełen podziwu dla Patryka, który zdobył Irlandię w ciągu swojego życia. Ten facet nie miał internetu. Nie miał swojej strony internetowej. Nie miał namyślenia. Wszyscy ludzie, do których głosił, musieli być w zasięgu jego fizycznego głosu. Jednak zdobył cały kraj. Bóg czynił przez niego niezwykłe znaki i cuda. Wszędzie, gdziekolwiek się pojawiał, ludzie byli wskrzeszani z martwych. Czasami ludzie nieżyjący od dawna byli wskrzeszani z martwych. Nie wiem, na ile można wierzyć tego typu przesłaniom, ale podobno ludzie w zaawansowanym rozkładzie ciała byli wskrzeszani z martwych, kiedy Patryk pojawił się. Działy się niezwykłe znaki i cuda. Druidzi wielokrotnie postanawiali go zabić. I kiedy przychodziły grupy druidów, by go zabić, on zwykle mówił: słuchajcie, nie ma potrzeby, byście ginęli wszyscy. Wybierzcie najmocniejszego spośród siebie. I najmocniejszy druid wychodził do przodu i padał trupem, a reszta uciekała. Patryk przeszedł przez Irlandię i zdobył ten kraj w ciągu swego życia. Każdy z nas potencjalnie ma tą walizkę diamentów w swojej piwnicy. Każdy z nas ma te same Boże obietnice. Mamy takie same serce. Mamy taką samą możliwość, by poszukiwać Boga, jak ludzie, których pamiętamy jako wielkich z historii. Ty możesz takim się stać. To nie wymaga potężnej wiedzy. To nie wymaga potężnej edukacji. To wymaga potężnego pragnienia i otwartego serca. Musisz uwierzyć w Bożą dobroć, Bożą miłość, Bożą moc. Musisz uwierzyć w obecność Chrystusa w swoim życiu. To musi cię przemielić, zmienić w kogoś innego. Chrystus jest tu obecny. Różnie reagujemy na Jego obecność. Czasami ją czujemy, czasami nie czujemy. Ale to nie zmienia faktu, że On jest. Z Izą byłem w listopadzie w jednym z kościołów. Kiedy Iza wychodziła, by głosić, pewien mężczyzna wstał oburzony. Powiedział: kobieta, niech milczy w zborze. I poszedł. Chrząknął kilka razy i tyle go było widać. Ale ona zaczęła głosić. I ludzie byli uzdrawiani, kiedy jej słuchali. Zanim jeszcze o kogoś się pomodliliśmy. Bóg jest tutaj. Ale to, na ile Go odbieramy, nie jest związane z natężeniem Jego obecności. To jest związane z otwartością naszego serca. Jeżeli chcesz naprawdę się do Niego przybliżyć, to zobaczysz, że właśnie na Ciebie czekał. Jeśli nie wierzysz i nie ufasz, to nawet kiedy Bóg rzuci Ci się na szyję, będziesz siedzieć, stać twardo, myśleć sobie: charyzmatyczna schiza, nawet mnie jakieś dziwne uczucia ogarniają. Bóg jest tutaj obecny i chce dzisiaj nas dotykać.